We wtorek na zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski przyjęte przez biskupów zostały znowelizowane zasady formacji kandydatów do kapłaństwa. Gościem magazynu katolickiego w Polskim Radiu Koszalin jest przewodniczący rektorów wyższych seminariów duchownych, a także rektor koszalińskiego seminarium, ksiądz dr Wojciech Wójtowicz. Witam serdecznie.
Kłaniam się, witam pięknie, szczęść Boże.
Poprzedni dokument miał już 20 lat. Fundamenty Kościoła są niezmienne od ponad 2000 lat. Co się w takim razie zmieni w formacji tych, którzy swoim życiem i posługą chcą głosić Chrystusa? Czyli jaki jest zasadniczy cel nowych zasad formacji seminaryjnej?
Owszem, to prawda, że fundamenty wiary są niezmienne, ale zmienia się świat, a w tym świecie niewątpliwie zmieniają się ludzie. I mniemam, że nie chodzi nawet o dekady, w tej chwili już chodzi być może nawet czasem o 5-latki. Rozwój świata cywilizacyjny, zwłaszcza ten medialny, cyfrowy, sprawia, że co chwilka, jak gdyby mamy do czynienia z człowiekiem o nieco odmiennej konstrukcji psychicznej, człowieka wychowywanego w innych uwarunkowaniach i społecznych, i kontekstualnych, jeśli chodzi właśnie choćby o wspomniane media. Dlatego musimy nadążać nad tym człowiekiem. Trudno byłoby dzisiaj wkładać współczesnego człowieka w ramy formacyjne sprzed lat właśnie 20, czy jeszcze więcej, podczas gdy on przychodzi inny. Inne są pewno też jego oczekiwania, inne jego potrzeby i także inny bagaż życiowy, który w swojej młodości ciągnie za sobą. Chcemy zatem jako instytucje wychowawcze, instytucje formacyjne, bo to jest pierwszorzędny jakby cel seminarium, potem dochodzi ten aspekt edukacyjny. Chcemy odpowiadać na potrzeby Kościoła poprzez to, że zauważymy potrzeby i uwarunkowania dzisiejszego kandydata do seminarium duchownego. Taka jest idea jakby główna tegoż dokumentu, która pozwoli mu przyjść do seminarium, naszemu dzisiejszemu kandydatowi, i spokojnie wkraczać w to seminarium w świadomości tego, że świat dookoła jest troszkę inny. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy, no właśnie, 20 parę lat temu, także ja rozpoczynałem seminarium, nie było jeszcze telefonów komórkowych. Komputer to była rzecz doprawdy wyjątkowa. Kiedy byłem studentem roku czwartego, w 90 którymś tam roku, to pojawiły się dopiero pierwsze komputery, na których powstawały pierwsze prace magisterskie. Dzisiaj kandydat do seminarium duchownego przychodzi uzbrojony w różnego rodzaju multimedialne narzędzia, podczas gdy rzeczywistość seminaryjna troszkę w niektórych aspektach się nie zmieniła. Wieczorem jest zaproszony do ciszy, do modlitwy. Aha, zaproponujmy tę ciszę i zobaczmy, co się stanie z człowiekiem, który od wieku 8 lat, od pierwszej komunii właśnie, co brzmi trochę paradoksalnie, używa komórki. Czy on tę komórkę jest w stanie wyłączyć? Czy w ciągu 2 tygodni takiego wstępnego przygotowania, jak to często jeszcze tu i ówdzie ma miejsce, jest gotowy do tego, żeby nie korzystać z radia, z telewizji, z internetu? Czy jest gotowy do tego wirtualnego detoksu? Niekoniecznie. A drugi aspekt bardzo ważny to jest także kondycja rodzin, z których przychodzą dzisiejsi kandydaci do seminarium. We wspomnianych latach 90. niewielu nas było z domów, w których jest tylko jeden rodzic, z domów obarczonych czasami wręcz nawet patologiami. Owszem, takie przypadki były, dzisiaj tymczasem bardzo wielu naszych kleryków to są klerycy często wychowywani także bez ojców. I to formacja chce też widzieć. W końcu mamy do czynienia z taką rzeczywistością pewno kryzysów edukacyjnych, jeśli chodzi o naszą szkołę. Nie jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby dokonywać jakiejś analizy i krytyki tego, co dzisiaj jest w liceach, ale powiem nieskromnie, kiedy ja przychodziłem jako kandydat do seminarium duchownego, to z pewnością w liceum miałem za sobą większość przeczytanych książek, które były nam zadane jako lektury. Dzisiaj nawet bardzo dobrzy uczniowie niekoniecznie mają taki zasób za sobą, dlatego że inaczej była ukształtowana matura, która właściwie ich demobilizowała wręcz trochę w takim wymiarze. Uczyńmy dzisiaj kaznodzieję zatem z młodego człowieka, który być może w ciągu wielu lat szkoły nie do końca przeczytał żadnej lektury i zawsze miał pod górkę z tymiż lekturami, w konsekwencji z zasobem słownictwa. To są tylko jakieś symptomy, które pokazują zmianę epokową, zmianę społeczną, która się dokonała. Stąd my chcemy na te zmiany odpowiadać.
W tym dokumencie, o którym dzisiaj rozmawiamy w magazynie katolickim, jest jeszcze kwestia kształtowania dojrzałości w dziedzinie seksualnej.
Ta tematyka jest obecna od pewnego czasu coraz wyraziściej, bo to nie tylko rzeczone skandale seksualne doprowadziły do naszego przebudzenia, ale rzeczywiście to się zmienia w ciągu ostatnich dwóch dekad najbardziej. Ja to powiem wprost, czasem żartuję do moich klerków, że kiedy miałem lat kilkanaście, nie pamiętam, ale na pewno jeszcze nie 15, poszedłem w miastku moim rodzinnym do kina, nie wiedząc na co idę, po prostu nudziłem się wakacyjną porą w domu. Wtedy wstała z ogromnym uniesieniem rozwścieczona pani kasjerka, która mnie dobrze znała i mówi: ty ministrant, jak ci nie wstyd? Wyszedłem z kina strasznie zawstydzony właśnie, nie wiedząc o co idzie, a w kinie leciała seksmisja. Tymczasem dzisiaj granice obyczajowości przesunęły się. Film Seksmisja leci o godzinie 16. Nasi młodzi użytkownicy telefonów, komputerów sięgają do całego wirtualnego świata, który jest niestety bardzo uzbrojony w siły ciemności. Pornografia, problemy z dorastaniem, problemy z męskością, to wszystko, co się dzieje i czego niestety ofiarą pada nasza młodzież. Kandydaci do seminarium nie są od tego bardzo często niestety wolni. Więc znowu, zanim celibat i zanim zaproszenie do takiej formy ewangelicznego życia, to chcemy się zająć tymi właśnie aspektami dojrzałości ludzkiej, dojrzałości seksualnej. Oczywiście, że znowu tutaj także pomaga psychologia, bo każdy kleryk dwukrotnie w czasie formacji przechodzi gruntowne badania psychologiczne. To są badania naprawdę wielokierunkowe i wieloaspektowe. Najpierw zatem na roku propedeutycznym, u nas potem także na roku piątym. I to są też badania, które chcą pomóc kandydatowi do kapłaństwa w zintegrowaniu jego osobowości, żeby stawał się coraz bardziej wolny, coraz bardziej dojrzały, żeby jego serce, jego umysł, jego wolna wola rządziły także jego ciałem, a nie ciało nim, a co jest rzeczywiście wymaganiem dużym i wymaganiem sporym i sporą robotą. Myślimy jednakowoż o tym i precyzujemy tutaj także jasne oczekiwania, mówiąc, że ci, którzy z tego tytułu w aspekcie seksualnym są niedojrzani, którzy są czynnymi homoseksualistami, którzy dopuścili się jakichkolwiek nadużyć, to nie jest droga dla nich. Bardzo wyraziście to artykułujemy, bo nie będą zdolni, jak pokazuje praktyka, do życia w celibacie. Cały ten aspekt nadużyć seksualnych, które były w kościele, także w postaci pedofilii, z którymi się dzisiaj mierzymy, pokazuje, że to bardzo często były jednostki niedojrzałe osobowościowo. Zanim trzeba byłoby analizować same zjawisko pedofilii, trzeba by było spojrzeć na portrety osobowościowe sprawców tejże pedofilii i nie tylko w kościele. To bardzo często były osoby, które chociaż nosiły białe kołnierzyki czy koloratki, gdzieś tam na poziomie osobowościowym były bardzo poranione i bardzo niedojrzałe. Stąd ta troska i stąd także nasza odpowiedź.
W tym roku do Okoszańskiego Seminarium zgłosiło się 5 kandydatów. Wszystkich kleryków jest aktualnie 27.
Tak jest. Oczywiście, że w Koszalińskim Seminarium są jeszcze świeccy studenci w weekend, ale kleryków, którym ten dom jest dedykowany, jest bardzo malutko. Ten spadek jest bardzo dotkliwy i w tej chwili nie dotyczy już tylko naszej diecezji. Ba, nie dotyczy tylko diecezji, które są od dawna diecezjami bardziej sekularyzowanymi. O naszym zachodzie, o Warmii, Mazurach zawsze się mówiło, że to są diecezje dość trudne. Także z tegoż tytułu, że tutaj nie ma tradycji w różnych aspektach, także w aspekcie religijnym. Dzisiaj nie ma mocnych. Także takie bardzo tradycyjne diecezje na wschodniej ścianie Polski przeżywają podobne kryzysy powołaniowe. One napawają na pewno smutkiem, napawają niepewnością co do jutra, ale też pozostaje w nas żywa wiara, która przekonuje różnymi doświadczeniami z historii Kościoła, że nie z takich ciężkich prób wychodziliśmy. Niemniej to na pewno jest problem, także ze względu na funkcjonalność naszego ogromnego w swoich rozmiarach, w swoich strukturach domu, także ze względu na wykłady, które trzeba łączyć. Ale poza problemem jest też szansa. Powiem to otwarcie, że nasi przełożeni w latach 90. nie znali nas, tak jak my znamy dzisiaj naszych kleryków. To jest szansa na nowy typ relacji w seminarium duchownym, które doprawdy staje się o wiele bardziej wspólnotą. Kiedy nas było 120 paru czy 130, znaliśmy się tyle o ile. Czasami te ramy życia seminaryjnego miały coś z drylu wojskowego, z takiego właśnie chodzenia jeden za drugim, punkt po punkcie. Dzisiaj to o wiele bardziej jest dom. Więc być może ten smutek paradoksalnie jest też jakąś szansą na ludzi piękniejszych relacyjnie, także na kapłanów, którzy w przyszłości, współpracując ze sobą, między sobą w parafiach, w dekanatach, bardziej będą braćmi.
Po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską znowelizowane zasady formacji kandydatów do kapłaństwa zostaną wprowadzone we wszystkich seminariach diecezjalnych w Polsce, a gościem dzisiejszego magazynu katolickiego w Polskim Radiu Koszalin był przewodniczący konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych, rektor koszalińskiego seminarium, ksiądz dr Wojciech Wójtowicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.